Temat, jaki dzisiaj Pan mi położy na sercu, jest może troszeczkę ukierunkowany w ten sposób, co sprawia, że trudno nam jest przeżywać Boże Błogosławieństwo. A takim czymś najbardziej utrudniającym to są nasze troski, te nasze obciążenia, które przeżywamy. I tak, czytając wiele różnych wersetów, wiele różnych tematów, ten temat tak mi się tak krystalizował, tak się wyłaniał pomiędzy różnych tematów. I tak jak jest taka pieśń, którą często śpiewamy, na Pana złóżmy troski swe, to tak postanowiłem, że w ten sposób możemy to dzisiejsze rozważanie zatytułować. I może otwórzmy na początek swojej Biblii na pierwszym liście Piotra, na rozdziale 5, 5 rozdział 1 listu Piotra i przeczytam wiersze od 6 do 11. Ukuszcie się więc przed mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokół, jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawie gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Gdy przychodzą różne troski, my potrzebujemy nadziei. Potrzebujemy obietnicy Pana, która sprawi, że będziemy mogli mocno stanąć na takim silnym, na mocnym gruncie. I łaska Pana jest tak, tak wszechstronna, że Pan chce, aby nasze stopy, aby nasze nogi stały na takim gruncie umocnionym. I Pan przez różne sytuacje, przez różne doświadczenia, przez różne troski zmierza ku temu, abyśmy coraz silniej stali. I ja tak z własnego doświadczenia i z własnych przemyśleń i po nawróceniu i sprzed nawróceniem mogę taki ogólny wniosek wyciągnąć, że taką ludzką potrzebą każdego człowieka jest, żeby się w ogóle nie troszczyć. Żeby w końcu znaleźć się w takim stanie, że nic nam nie będzie przeszkadzało, że będziemy sobie tak lekko żyć. I ludzie ku temu zmierzają. Nie chcą mieć trosk. Niektórzy myślą, że może jeśli będzie się miało więcej pieniędzy, to może tych trosk będzie mniej. Ale ja w jakiś sposób doświadczyłem, że gdy zacząłem więcej zarabiać, to okazało się, że coraz więcej trosk przybyło. Bo w coraz większą ilość rzeczy zacząłem inwestować swoje pieniądze, coraz więcej planów zacząłem finansowych robić. I stwierdziłem, że konsekwencji wcale nie jestem szczęśliwszym. Wcale mi trosk nie ubyło, a raczej przybyło. Jest to problem wielu ludzi. Dlatego jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, możemy przyjąć tą prawdę, że troski były, że troski są i troski będą. Ale to, do czego nas Bóg przygotowuje, jest to, abyśmy umieli sobie z tymi troskami poradzić. Abyśmy wiedzieli, w jaki sposób do nich podejść. Abyśmy się nie dali pognębić. Abyśmy wiedzieli, gdzie szukać pomocnej drogi, wspomożenia. I tak jak tutaj czytaliśmy, Bóg nasz jest Bogiem wszelkiej łaski. I On ciągle nas obserwuje. I jeśli przychodzimy do świadczenia, wiersz 10, to z perspektywy czasu one są krótkotrwałe, gdyż końcem ich będzie to, że Pan nas będzie utwierdzał, że będzie nas umacniał. Przyjrzyjmy się wierszowi szóstemu. Jego ręka jest mocna. Jego ręka jest silna. Na tyle silna i mocna, że każdego może podtrzymać. Każdemu dopomóc. Na tyle silna, że jeśli swoją chwałą i swoją obecnością wstępuje, to wielu na nogach nie może ustać. I mogliśmy to przeżywać. I wielu może się tym radować i cieszyć. Ja tak żywo w pamięci mam jedną z nocy po swoim nawróceniu, gdy wcześniej się modliłem o chrzest w Duchu Świętym, gdzie tak trudno mi się było otworzyć, gdzie ludzie tam z boku wierzący mi mówili, że ty już to przeżyłeś, nawet w tym ogólnym hałasie śpiewów, ty nawet w językach śpiewałeś. Ale gdy wszyscy cichli, to ja też cichnąłem i trudno mi to było odebrać. Ale przyszedł czas, że po kilku dniach, gdy byłem sam na stacji, że nie mogłem usnąć, że zacząłem uwielbiać tak w sercu Pana i tak się cieszyłem, że tak samo tak z serca zaczyna płynąć uwielbienie. I przyszła taka chwila, że moc Boża przycisnęła mnie do łóżka, że nie mogę ani ręką, ani nogą ruszyć. I przeraziłem się w pierwszej chwili, bo taka mi przyszła myśl, czy ja to wytrzymam. To wielkie przygniecenie do tego mojego posłania. Ale to przeminęło i potem odczułem Bożą obecność, Boże przeniknięcie. Przeniknięcie, które przenika całkowicie ciało, duszę, cokolwiek, z czego jesteśmy zbudowani. Tak jest napisane w Bożym Słowie, że Słowo Boże przenika do rozdzielenia szpiku kości wręcz, do rozdzielenia wszystkiego, ducha, duszy, ciała. Także Boża obecność, Boże dotknięcie jest czymś wspaniałym. I gdy Bóg dotyka, to potem przychodzą wspaniałe rzeczy, wielkie rzeczy. I kolejną taką następną rzeczą, która wtedy po takim krótkim czasie, która przyszła, to, że Pan mi dał doświadczyć wspaniałe przeżycie słyszenia jak gdyby chórów anielskich, wspaniałego dźwięku, który gdzieś płynął za mnie, tak jakby się okienko w niebie uchyliło. I tak leżąc tak powalony na to łoże, tak nasłuchiwałem i radowałem się, że Pan jest wielki. I czytając, że mocna jest ręka Boża, ja chcę, żeby tego doświadczenia, które Pan mi dał, żeby go nie zapomnieć. I żeby być gotowy, aby takie doświadczenia przeżywać. I aby oczekiwać na to, jak Bóg będzie czynił nowe rzeczy i wspaniałe rzeczy. Gdyż Jego ręka jest mocna i ręka jest wspaniała Jego. I nie dopuści, abyśmy przez troski byli powaleni, przygnębieni. 7 wiersz. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. On troszczy się o nas i nikogo z nas nie opuści. Ale nasuwa się teraz taka kolejna kwestia, że wielu ludzi, najczęściej ludzi, którzy się jeszcze nie nawrócili, mówi, że wołałem do Boga, Boże pomóż, i jakoś nie umieją tej pomocy odebrać, jakoś nie umieją tej pomocy zauważyć. I Biblia pokazuje, że trzeba umieć do Pana wołać. Trzeba wiedzieć, w jaki sposób wołać. I trzeba też chcieć się Bogu poddać i swoje serce zmieniać, przeobrażać. Może otwórzmy teraz na list Jakuba. To miejsce w 1 Piotra sobie założyłem, bo jeszcze do niego będę wracał. Z Jakuba i 4 rozdział. Wystarczy tam parę karteczek przewrócić. 4 rozdział. I tam może przeczytajmy tutaj fragment od 5 wiersza do 11, 10. Albo czy nie sądzicie, że na próżno pismo mówi: zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Biadacie i smucicie się i płaczecie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Może jeszcze początek 11. Nie obmiewajcie jedni drugich. Potem dalej jeszcze jest mowa, żeby brata nie osądzać, żeby z siebie sędziego nie czynić. Tak wyraźnie Biblia okazuje, że aby móc odbierać to szczególne wspomożenie Pana w troskach, jakie przeżywamy, my musimy wiedzieć, że Pan pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Jeśli z całego serca, z całego pragnienia stajemy przed Nim w pokorze, szukając oczyszczenia, szukając tego, co się Panu nie podoba, aby nam pokazał, abyśmy to mogli od siebie odrzucić i od tego się uwolnić, to On takim osobom w sposób szczególny łaskę swoją chce okazać. On chce każdemu okazać, ale nie każdy umie to przyjmować. Nie każdy chce rezygnować ze swojego sposobu życia, ze swojego stylu życia, z rzeczy, które mu się w życiu podobają. Ale Pan mówi, nie obmawiajcie siebie nawzajem, bracia. Nie sądźcie siebie nawzajem. Miłujcie się nawzajem. Nie bądźcie ludźmi o rozdwojonej duszy. Bo inaczej się okaże, że będziecie się modlić, a nic nie odbierzecie. Bo będziecie wołać do Pana, a okaże się, że nie wierzycie, że Pan to uczyni. I tak w kontekście tego 4 rozdziału Jakuba, ja zauważam, że jest to słowo skierowane głównie do ludzi wierzących. Mimo że na pewno do każdego niewierzącego się tyczy, że żeby przeżywać Bożą łaskę, trzeba być od grzechu uwolnionym, oczyszczonym. Ale cały kontekst wskazuje, aby wierzący pilnowali się, tak jak początek 4 rozdziału, żeby nie było między nimi sporów, jakichś wewnętrznych walk, żeby, już nie wspominając o tym, żeby jakieś namiętności i pożądliwości, żeby się pojawiały, o których wiemy, że samo przez się, że to się Bogu nie podoba i że my tego do życia nie możemy dopuszczać. Także w swoim słowie Bóg wyraźnie ukazuje, ma Pan wielkie rzeczy dla nas, ale i oczekuje tej szczególnej współpracy, tego szczególnego oczyszczania i szczególnego uwalniania, abyśmy byli czyści. Może w kontekście jeszcze tam, gdzie czytaliśmy wcześniej, w pierwszym liście Piotra, wiersz jeden do góry, wyżej jest mowa o tym, abyśmy wszyscy przeoblekli się w szatę pokory względem siebie. Piąty rozdział, piąty wiersz pierwszego listu Piotra. Tam w kontekście wcześniej, podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przeobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Kolejne przypomnienie, tak jak w liście Jakuba. W zasadzie te same słowa poszerzone o ten płaszcz pokory, który Pan chce zobaczyć na każdym z nas. Abyśmy byli gotowi przeżywać wielkie i wspaniałe rzeczy, jakie Pan dla nas przygotował. I tak by się mogło wydawać, że jeśli się weźmiemy w garść, jeśli się grzechownie damy, to już nic się dziać nie będzie i najprostsza droga, żeby przeżywać wspaniałe Boże obietnice. Ale kolejny element, o którym musimy przypominać sobie. Ja wiem, że wy o tym wiecie, ale przypomnijmy sobie, że diabeł próbuje z nami walczyć. Prowadzi duchową walkę. Siły ciemności są, krążą wokół, aby nas od Pana oddzielać. Tak jak czytaliśmy w jednym fragmencie i w drugim, jest mowa o tym, abyśmy diabłu przystępu nie dawali, bo on będzie blisko, żeby nam tylko przeszkadzać. żeby tą sytuację, że będzie jak taki lew chodzący wokół, żebyśmy tylko byli przez niego przestraszeni. Ale jak wspaniałą obietnicą jest to, że i o naszym Panu Jezusie jest powiedziane, że Jezus zjudł lew, on zwycięzcą jest. Lew stoi naprzeciwko lwa, ale nasz lew jest większy, bo to Boży Syn. I żadne takie miauczenie tego złego lwa nie może nam przeszkodzić, jeśli żyjemy świadomości tego, że przy nas jest Jezus. Jezus zjudł lew i On zwycięzcą jest, abyśmy pełni nadziei nie dali się przestraszyć. W naszym chodzeniu za Panem czymś normalnym jest to, abyśmy byli coraz bliżej Pana. Abyśmy coraz bardziej Go poznawali. Abyśmy się coraz bardziej do Niego przybliżali. Ale w tej duchowej walce istnieje to niebezpieczeństwo, że właśnie diabeł, wiedząc o tym, że tak po prostu my się nie damy, że jeśli nam podsunie jakąś taką łatwą pożądliwość, to my nawet nie zareagujemy. Dlatego czym bliżej jesteśmy Pana, diabeł tym bardziej będzie używał w takich subtelnych i takich delikatnych sposobów, żeby tylko kogoś uchwycić, żeby tylko kogoś złapać. I świadectwa wielu, wielu mężów Bożych wskazują na to, że i podkreślają oni w swoich świadectwach, że czym bliżej Pana jesteśmy, tym bardziej uważajmy, gdyż diabeł się tym bardziej wścieka i tym bardziej w nas będzie uderzał. Dlatego jest to ciągła czujność, tak jak w tym fragmencie czytaliśmy w Piotrze. Bądźcie trzeźwi i czuwajcie, abyśmy się nie dali zaskoczyć, abyśmy umieli przewidzieć duchowy atak. A jeśli ja tego ataku nie zauważam, jeśli ty, bracie i siostro, zauważasz, powiedz mi to i będziemy w ten sposób sobie nawzajem pomagać, abyśmy tym bardziej swoją czujność uchwycili, abyśmy nie dali się złapać w różne pożądliwości typu robienie pieniędzy za wszelką cenę, bogacenie się za wszelką cenę. Może tak, jak już jesteśmy przy tych dwóch fragmentach i w liście Jakuba, tak jak czytaliśmy ten fragment poniżej, jest mowa o czymś takim. A teraz wy, niektórzy, mówicie od czasu tego wiersza. Dziś albo jutro pójdziemy do tego lubowego miasta. Zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali, ciągnęli zyski. Czy wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie? Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która okazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego wynieście mówić, jeśli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Jest wiele pułapek. I ten system ekonomiczny, w jakim się obecnie znaleźliśmy, jest taki, że mógłby się wydawać, że tych pułapek jest jeszcze więcej, szczególnie w tej dziedzinie, gdzie dawniej nie było za bardzo możliwości, żeby tak łatwo i szybko jakiś interes rozwinąć. Żyjemy w takim czasie, że bardzo łatwo jest dowolny interes otworzyć. Ale jak łatwo jest się uwikłać. Jak łatwo szukać tego rozwiązania, które rozwiąże nasze troski. Czyli będą pieniądze i trosk nie będzie. Ale jak mówiliśmy, to nie jest prawdą. Bo prawdziwe troski możemy rozwiązywać stojąc razem z Panem. I przez te problemy i troski nas Pan będzie przeprowadzał. I tylko wtedy będziemy we właściwy sposób zwyciężać. Czyli chęć bogacenia się jest takim jednym powodem. Drugi powód, który sam w jakiś sposób pewnego czasu doświadczałem, to lekceważenie tego, co już mamy. I tak niewiele wystarczyło, gdy miałem możliwość kupić samochód i też na raty go spłacam, małego Fiata, że już po paru miesiącach zacząłem tak na niego spoglądać, że takie byle co, pasowałoby za jakiś czas coś lepszego kupić, coś większego, coś szybszego. I przyszła chwila, że się złapałem na tym i tak przed Panem mogłem rozważać, Panie, przepraszam Cię, Przecież dzięki temu, że ty umożliwiłeś mi, mam taką możliwość, że mam czym jeździć. I czy mam przestać się tym radować, że ty mi wszystko zabezpieczasz? Lekceważenie tego, co już mamy. Dlatego Biblia mówi, abyśmy umieli poprzestawać na małym. Abyśmy umieli się z tego radować. A Pan w swoim czasie będzie mógł przydawać, będzie mógł pomnażać, abyśmy nie martwili się. W pierwszym liście Tymoteusza 6:6, nie musimy otwierać, jest mowa o tym, że pobożność jest związana z poprzestawaniem na małym. Te cechy są z sobą tak blisko powiązane, połączone. Abyśmy byli czujni, abyśmy się nie dali złapać. I nawet jeśli trudności przychodzimy, znów w kontekście pierwszego fragmentu, który czytałem z pierwszego listu Piotra, jest mowa o tym, że Bóg w swoim czasie nas wywyższy. W swoim czasie nas podźwignie. I może niekiedy nasz upór ten czas wydłuża. Ale jeśli zrobimy ze swojej strony wszystko, co jest możliwe, to ten czas troszczenia się i takiego przyciśnięcia będzie krótkie, bo Pan wie, ile potrzeba, abyśmy się czegoś nowego nauczyli, abyśmy coś mogli nowego i wspaniałego przemyśleć. Kolejna myśl, w jaki sposób diabeł może nas podchodzić, to w ramach uśpienia naszej czudności, to jest coś takiego, że fajnie, modliliśmy się, Bóg czynił wspaniałe rzeczy. Teraz możemy obserwować z boku, jak te rzeczy się rozwijają. I zaczynamy się wtedy mniej modlić. Zaczynamy mniej czytać Bożego Słowa. I nic się nie dzieje. Zaczyna być dobrze. Takie powolne usypianie. Powolne obniżanie temperatury. I tak jak już temperatura spadnie, tak bardzo zimno, wtedy człowiek się może połapać. Powolne usypianie. Dlatego nie dajmy się zamknąć w jakiejś szklanej pułapce. Ale jeśli Pan nas pobudził do modlitwy, do czytania, do świadczenia, jeśli ta temperatura duchowa w nas mogła wzrosnąć, bracia, siostry, trzymajmy to i nawzajem się zachęcajmy, abyśmy się nie dali uśpić. Kolejna myśl, którą ostatnio rozważałem i która ostatnio nawet i w myślenicach, gdy byliśmy, tak się wykrystalizowała w takie stwierdzenie, że wiemy zgodnie z Bożym Słowem, że wiara jest ze słuchania. Ale niewiara też jest ze słuchania, tylko troszeczkę innego słuchania. I znów doświadczałem ostatnio, że gdy sobie w pracy, gdy nie było ruchu, gdy była taka chwila odpoczynku, że gdy sobie dłużej przed telewizorem posiedziałem, gdy się nasłuchałem tam, co się w świecie dzieje, jakie tam wojny, jakie przestępstwa, a jeszcze gdy w międzyczasie jakiś kryminał obejrzałem, to potem tak trudno się było zebrać, żeby zacząć o Bożych sprawach myśleć, żeby tak w sposób namaszczony zacząć się modlić. Bo w nocy się zaczęły jakieś horrory śnić, jakieś takie rzeczy, które mogły mnie straszyć. To, co słyszymy, co słuchamy, co przyjmujemy, to buduje naszą albo wiarę, albo niewiarę. Gdyż nasza Boża wiara buduje się ze słuchania poprzez Słowo Chrystusowe. Poprzez to szczególne słuchanie. Dlatego ja uczę się ostatnio takiego szczególnego cenzurowania. Pomimo, że nie jestem przeciwnikiem, żeby telewizory wyrzucać, żeby w ogóle nie oglądać. Ale sam doświadczam na sobie, jak to może wpłynąć na nasze możliwości duchowe. Na osłabienie, które potem po czasie się zauważa, że zamiast wiary pojawia się niewiara. Pojawia się jakieś przygnębienie. Dlatego w Słowie Bożym mamy błogosławieństwo. I to nas może podtrzymywać. Otwórzmy teraz na psalmie 119. Są takie tylko krótkie dwa wersyciki z tego psalmu. Niech one będą dla nas zachętą. Strona 678 z psalmu 119. Wiersz 11. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Jeśli przechowuję w sercu słowo Pana, słowo Boże, to jest dla mnie zabezpieczeniem. Bo to słowo w porę mi oszczerze. Bo gdy będę je przemyślał, rozmyślał, to nie będzie czasu i miejsca, żeby złe myśli wstępowały i usuwały Boże myśli. Aby moja wrażliwość mogła się pomniejszać. Wiersz 105 tego samego psalmu. Słowo Twoje jest pochodnią, nogą moim i światłością, ścieżką moim. Pan rozświetla drogę przed nami, abyśmy się nie potknęli. Abyśmy wszelkie pułapki diabelskie w porę, abyśmy mogli zauważyć i nie dać się złapać. Także Pan daje nam wszystko, co jest potrzebne, abyśmy się mogli ostać, abyśmy tą łaskę, wielką łaskę, jaką na nas przygotował, abyśmy umieli przeżywać, abyśmy mogli przeżywać i aby to się działo. I w tym Boże Słowo jest takim szczególnym gwarantem, takim szczególnym zabezpieczeniem. Otwórzmy może teraz na drugim liście Piotra, na wierszu 18. I w kontekście możemy wiedzieć, że gdy wokół zdarzają się różne trudności, gdy zdarzają się różni błędni nauczyciele, gdzie można by się bać, żeby się w tym wszystkim możemy pogubić, to ten wiersz 18 jest takim prostym, ale wyraźnym stwierdzeniem. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jeśli łaska Boża, która do nas dociera, a jak czytaliśmy wcześniej, gdy jesteśmy w pokorze, gdy płaszcz pokory mamy na sobie, to ta łaska będzie się w naszym życiu pomnażać. Wtedy tym bardziej będziemy Pana poznawać. A On ma moc, wielką moc, która jest w stanie nas podtrzymać, jest w stanie nas zabezpieczyć, abyśmy się nie dali z mocnego stanowiska usunąć, abyśmy byli czujni. I jeszcze jedna myśl w kontekście tego, że diabeł chce nas oskarżać, chce nas osłabiać. Jest w kilku miejscach Biblii mowa o tym, że diabeł jest ciągłym oskarżycielem, że on staje przed Bożym tronem i ciągle na wierzących chce oskarżać, mówić, jacy to oni są słabi. W objawieniu w 12 rozdziale jest mowa o tym. W księdze Joba jest mowa o tym, jak szatan próbuje oskarżać przed Bogiem Joba. W księdze Zachariasza jest mowa o tym, jak szatan oskarża arcykapłana Jozuego. Diabeł jest ciągłym oskarżycielem i on by każdego z nas też chciał oskarżać tak, żebyśmy to oskarżenie usłyszeli, abyśmy przyjęli, abyśmy się przestraszyli. I jeśli się okaże, że jakaś zła myśl w naszym sercu zagości, że ją przyjmiemy, że ta myśl zaczyna się rozwijać, że damy się złapać w jakiś grzech, to diabeł szybko zrzuca na nas takie szczególne poczucie winy, takie mocne potępienie. Jak mogłeś to uczynić? I chciałby nas powalić, abyśmy już więcej nie wstali. Dlatego łaską u Pana jest to, że święta krew Jezusa nas może oczyszczać. Że możemy być, gdy wyznajemy swoje grzechy, usprawiedliwieni, uświęceni. Że Pan zatroszczył się o to. Że On wie, że jesteśmy słabi, że bez Niego nic nie uczynimy. I że tylko w Nim możemy się ostać. Otwórzmy może tę księgę Zachariasza na takim krótkim fragmencie. strona 1009. I tam jest mowa o tym oczyszczeniu, które Pan przygotował. Strona 109, Księga Zachariasza, rozdział 3. Może przeczytam ten krótki fragmencik, tam kilka wersetów. Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana: niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem, gdyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia. A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim: zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł: oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Potem rzekł: włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój i przyoblekli go w szaty, a anioł Pana stał przy tym. Pan oczyszcza swoją świętą krwią, abyśmy nosili czyste szaty, aby to, co brudne, aby było zewleczone, aby pogróżki diabelskie, aby jego oskarżenia, aby były bezprawne, gdyż w Panu możemy być czyści. Abyśmy byli gotowi do przyjmowania wielkich, nowych i wspaniałych rzeczy. Otwórzmy może teraz jeszcze swoje Biblię na Księgę Mateusza. Mateusz, 6 rozdział, wiersz, na początek sam wiersz 25. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Jaki jest sens naszego życia? Czy tylko to, żebyśmy mieli co zjeść? Czy się życie do tego sprowadza? Życie, które Pan przed nami odsłania, to życie, w którym poznajemy Jego wolę, w którym uczymy się Jego prowadzenia, w którym uczymy się poznawać, jakie wielkie rzeczy On czyni i jakie może czynić w naszym życiu. Czy ciało to coś więcej niż odzienie? Ludzie najpierw się martwią o odzienie, tak, ubrania zewnętrzne, a potem szukają takiego innego odziewku, takiego innego przebrania w taką własną chwałę, że można się przybrać w ładny samochód i drogi samochód, w ładny i wielki dom. Można się przeobierać i ta szata, taka już taka ciężka szata, będzie się coraz bardziej poszerzać i będzie ciągle mało, ciągle mało, ciągle mało. Ale nasze ciało to coś więcej niż odzienie, niż ten przyodziewek, gdyż nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, aby Duch Święty mógł w naszym ciele działać. Abyśmy mogli doświadczać wielkich, nowych i wspaniałych rzeczy. Spójrzmy teraz na werset 34. Może cały ten dłuższy fragment jest tak mocno podkreślający, jak nie warto się troszczyć, bo Pan jest przy nas. A jeśli troski są, że z Nim możemy przez nie przejść w sposób śmiały. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Wystarczy, że będziemy skoncentrowani na dzisiejszym dniu. Jeśli będziemy prosić Pana: Panie, Ty bądź przy mnie. Ty sprawiaj, abym miał siłę. Abym szedł tylko z Tobą, abym nie polegał na sobie. A wtedy będę miał gwarancję, że przez ten dzień we właściwy sposób przejdę. I przeżyję go w taki sposób, aby ten dzień się, Panie, Tobie podobał. Ja wiem po sobie, że jeśli za bardzo do przodu wybiegam i za bardzo robię plany dalekosiężne, czy finansowe, czy jakieś inne, to potem mnie głowa od tego boli. Ale jeśli uczę się spoglądać na to w nowy sposób, to warto jest myśleć o tym dzisiejszym dniu. Łatwo jest robić obietnice, gdy zgrzeszymy. Panie, nigdy więcej już nie zgrzeszę. Ja się to często łapam na tym. Panie, nigdy więcej. To jest dobre postanowienie, że już nigdy więcej, żeby w sposób świadomy grzeszyć. Ale gdy coś się w jakiś dziwny sposób znów przydarzy, to jest takie obciążenie. A jednak zdarzyło się. Ale to świadczy o tym, że zaczęliśmy polegać na sobie. I to jest takie ciągłe przypominanie, że bez Pana nic nie uczynimy. Bez Pana nie będziemy umieć przeżyć jutrzejszego dnia. Nawet jeśli umieliśmy ten dzisiejszy przeżyć. Tak, manna dla Izraela wystarczała na konkretny dzień, a następnego dnia musieli brać nową mannę. Tak w naszym zaufaniu do Pana mamy się uczyć, aby każdy dzień przeżywać w umiejętny sposób, abyśmy nie dali się pognębić, abyśmy się nie dali powalić, abyśmy nie dali się złapać w sytuacjach, w których możemy się w coś uwikłać. Otwórzmy już końcowe trzy wersety. Otworzymy pierwszy list do Koryntian na pierwszym rozdziale i wiersz 18. Możemy się tak przyjrzeć. Jest wiele pułapek, jakimi diabeł chce nas złapać, jakimi chce nas uwikłać. I tutaj wiele osób może mieć z tym problemy. Jak bardzo przez nasze oczy, przez nasze zmysły w dziedzinie seksu, przeteczeństwa, diabeł próbuje ludzi podchodzić. I dobra rada ujęta w tym 18 wierszu. Uciekajcie przed przeteczeństwem. I można myśleć, że ja już jestem takim mocnym chrześcijaninem, że nawet jeśli coś do ręki wezmę i obejrzę, to mnie to nie ruszy. Ale Biblia daje dobrą radę. Uciekajcie od tych kuszących sytuacji, abyśmy się nie dali uwikłać. Aby nasze oczy, aby nasze uszy nie karmiły się tym, co wcale nam chwały nie przyda. Czymś, co do Boga wcale nas nie przybliży. Bo bardzo szybko damy się uwikłać. Dlatego uciekajmy przed okolicznościami, przed takimi sytuacjami, w których łatwo możemy złapać się w grzech. A dlaczego? Dlaczego mamy uważać? Dlatego, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Dlatego, że nasz Pan nas drogo odkupił. Abyśmy naszym ciele Boga wysławiali. Cały kontekst tam kolejnych trzech wierszy. Że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I tam nie ma miejsca na grzech, jakikolwiek grzech, a szczególnie na grzech przeteczeństwa, nieczystości. Tego dobrze jest się uczyć dobrych rad. I ta rada, gdy przeczytałem ją w książce Wilkersona, tak bardzo mi się spodobała, gdzie zwrócił uwagę na ten werset. Uciekajcie przed przeteczeństwem. Ja też chcę uciekać. Halleluja. Niech będzie Panu chwała. Teraz otwórzmy też pierwszy rozdział, pierwszy list Koryntian, ale na rozdziale 10 i wiersz 13. Werset, który niech będzie dla nas taką pociechą. Dlatego nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. Ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znaleźć. I tak w sposób szczególny ten werset mi się spodobał. Że Pan wie, ile wytrzymamy. Przez jakie próby możemy przechodzić. On daje siłę, abyśmy mogli z każdego pokuszenia wyjść. I On daje wyjście, takie wyjście, abyśmy byli w stanie je zauważyć. Jaka wielka jest Boża łaska. Jeśli ktoś powie, że bo takie pokuszenie, że nie było sposobu wyjścia, to Boże Słowo mówi, że jakiekolwiek by było, byłoby pokuszenie, z pokuszeniem Pan daje wyjście i takie wyjście, które jest rozpoznawalne, aby mieć tą awaryjną, dobrą furtkę, którą można uciec przed grzechem i przed sposobnością do grzechu, abyśmy mogli się ostać. Drugi Piotra, drugi rozdział, wiersz 9. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Umie Pan wyrwać pobożnych, tych, którzy pragną z całego serca stać przed Panem, którzy w pokorze szukają Jego oblicza, a ci, którzy są bez Boga, ich życie jeszcze bardziej się upadla i są zachowywani na dzień sądu. I nie dziwcie się, że jeśli ktoś żyje bez Boga, to narzeka, że wołam do Boga, a ten Bóg nic nie czyni. Bo Bóg chce czynić, ale czyni z tym w szczególny sposób wśród tych, którzy umieją to przyjąć i znają Boże warunki przyjęcia. Jedynie jeśli bezbożny woła o łaskę nawrócenia, jest to szczególna modlitwa, którą Pan mile przyjmuje. Jest to szczególna modlitwa, której Pan nie odrzuci. Ale to jest szczególna modlitwa ku uwolnieniu i ku oczyszczeniu. I na koniec, gdy spojrzymy na ten fragment, który czytałem na samym początku, w pierwszym liście Piotra, w 9 wierszu jest mowa o tym, przeciwstawcie się diabłu, mocni wierzę. Mamy się przeciwstawiać. Jeśli diabeł nie wie, w jaki sposób nas powalić, będzie nas hałasem wokół chciał przestraszyć. Będzie chodził wokół i szukając kogo by pochłonąć, a od tak w normalny sposób nie będzie w stanie, dopóki nie damy mu przystępu. I w 9 tam wierszu jest mowa o tym, że te cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. To nie jest coś odosobnionego. Jeśli wśród nas zdarzają się osoby, które takie coś przeżywają. Ja po doświadczeniach ostatnich, jakie mamy z braćmi u nas w pracy, gdy czytałem ten fragment, było to dla mnie pociechą. Nie jesteśmy osamotnieni, gdyż na całym świecie bracia w różnych miejscach przechodzą cierpienia. Ale Pan nasz jest mocny i Jego ręka jest mocna. I możemy się diabłu przeciwstawić, mocni wierzę. I wtedy możemy się ostać. A łaska Pana jest wielka i można zwyciężać. Amen.
Zwolennicy drogi pańskiej, czy jest to łatwa droga, czy trudna? I trudna i łatwa. Trudna i bardzo trudna dla tych, którzy kroczą nią sami. Do tego stopnia trudna, że niemożliwa, by się na niej ostać samemu. Ale piękna i łatwa, gdy kroczę z Panem. I dla mnie to jest najwspanialsze, bracia i siostry, że wszystko sprzyja ku mojemu dobru. I gdy się nad tym zastanawiam, to co zresztą tu przed chwilą słyszeliśmy, to te wszelkie sprawy, które szatan tam biega, próbuje coś zwieść, skusić, zabrać, zabronić, przeszkodzić, on po prostu kręci na siebie bicz. Bo gdy kroczę z Panem, gdy mam społeczność z Duchem Świętym, On może mnie pouczać. Nawet gdy upadnę, Pan mi pokaże, dlaczego wstanę i będę mocniejszy. Będę wiedział, co znaczy Boża łaska. Będę wiedział, co znaczy chodzić w pokorze. Będę wiedział, co znaczy ufać Panu, polegać na Nim. Także wszystko, dosłownie wszystko, dla tych, którzy chodzą z Panem, sprzyja ku dobremu. I wtedy jest to chodzenie w łasce. Jest to chodzenie w łasce. I Duch Święty chce nas uczyć tego. Chciałbym się za chwilę modlić o to, aby Duch Święty uczył nas, jak chodzić w łasce, jak umieć odebrać od Pana Jego błogosławieństwo, bo to nie należy rozważać w kategoriach jakiegoś takiego naszego doświadczenia, już wiedzy biblijnej, jakichś technik, metod. Po prostu, gdy chodzę z Panem, On mnie poucza. On mówi mi. On mnie posila. On mnie umacnia. I wtedy, któż przeciwko mnie? Jeśli Bóg ze mną, jeśli Bóg z tobą, któż przeciwko tobie, bracie i siostro? Słowo Boże mówi, że szatan chodzi, ale nie może cię tknąć, bo jesteś w Chrystusie. Jesteś ukryty w Chrystusie. I możesz cieszyć się Jego obecnością. I chciałbym się modlić o wszystkich tych, którzy może przeżywają jakieś troski, bo chodzenie z Chrystusem nie oznacza brak trosk. Natomiast te troski, trudności, przeciwności sprawiają, że staje się coraz bardziej podobny do Pana. Że staje się coraz bardziej pouczany, jestem coraz bardziej pouczany przez Niego. Jestem narzędziem w Jego ręku.